Tak, a teraz już chcemy przejść do dalszego ciągu rozważania naszego tematu. A tak jak już prowadzący zapowiedział, rozmawiamy z sobą na temat bohaterów wiary. I rozpoczęliśmy od początku Biblii o bohaterach wiary i aktualnie jesteśmy w rozdziale 39 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jesteśmy w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I ten rozdział mówi nam, mówił nam i mówi nam, że Józef, bohater, nad którym się pochyliliśmy, jest niewolnikiem w domu Potyfara, dworzanina Faraona. Został tam przez swoich braci sprzedany jako niewolnik do Egiptu i na jarmarku, tak jak się kupowało kiedyś, kupuje zwierzęta, konie i tak dalej, na skutek targowania się, został kupiony przez Potyfara, dworzanina Faraona. I choć został sprzedany jako niewolnik, jedno charakterystyczne stwierdzenie jest tu zaakcentowane, że choć został sprzedany jak bezrozumne zwierzę, jak niewolnik, to czytaliśmy w 39 rozdziale, w drugim wierszu, coś niesamowitego. Pan był z Józefem. Pan udał się z Józefem do niewoli. Pan stał jak gdyby u boku Józefa. Pan był z Józefem. I to jest wielce pocieszająca wiadomość dla każdego dziecka Bożego. Kochani, nigdy nie jesteśmy osamotnieni. Nie jesteśmy osamotnieni wtedy, kiedy jasno świeci słońce, ale też nie jesteśmy osamotnieni wtedy, kiedy przeżywamy trudne chwile, a te trudne chwile zapewne przeżywał Józef, będąc niewolnikiem, sługą na dworze Potyfara. Ja bardzo lubię tę pieśń, ponieważ ona odcisnęła swoje piętno na mojej duszy. A ta pieśń brzmi: jam nigdy nie sam, jam nigdy nie sam. Tak Pan mój mi przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. Zapytajcie Józefa, czy byłeś samotny, gdy cię wrzucono do studni? Nie byłem samotny, Pan był ze mną. Czy byłeś osamotniony, gdy cię prowadzono do Egiptu? Nie byłem, Pan był ze mną. A może byłeś osamotniony wtedy, kiedy znalazłeś się jako darmowa siła niewolnicza na dworze Potyfara? Nie byłem samotny. Pan był z Józefem. To my jesteśmy gotowi się od Pana odwracać, ale wierny nasz Pan się od nas nigdy nie odwraca. Wspomnijmy sobie słowa apostoła Pawła. Któż nas odłączy od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie? I tam są wymienione różne rzeczy, ale żadna z nich nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie. 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi o Józefie, który jest w niewoli, ale jednocześnie mówi, podkreśla, że Pan był z Józefem. A skoro Pan był z Józefem, to z tego powodu błogosławieństwo, jakiego udziela Pan każdemu, kto jest z Nim albo z kim On jest, udzieliło się nie tylko Józefowi. Bo pamiętacie, że kolejną rzeczą, na którą zwróciliśmy uwagę, że gdy Józef był na dworze Potyfara, to nagle dworowi Potyfara i wszystkiemu, co Potyfar posiadał, zaczęło się dobrze powodzić. Pole mu obrodziło, zwierzęta mu nie padały, nieszczęście żadne nie spotykało jego domu, bo czytamy, że od tego momentu, gdy Józef znalazł się w domu Potyfara, Pan błogosławił wszystkiemu, co było, co należało do Potyfara. Nie ze względu na Potyfara, ale ze względu na Józefa. I to jest druga prawda, którą trzeba zapamiętać, że każdy z nas, niezależnie od okoliczności, w jakich jest, w pracy, w niesprzyjających okolicznościach, w rodzinie, tu czy tam, może się stać kanałem Bożego błogosławieństwa, I to błogosławieństwo może wtedy przepływać przez niego na cały dom, na całą rodzinę, na cały, powiedzmy sobie w cudzysłowie, dom Potyfara. Możesz być osamotniony w swojej wierze. Możesz być samotny w swoim umiłowaniu Jezusa. Ale jeśli jesteś otwarty, Bóg przez ciebie może błogosławić wszystkich, którzy będą w twoim otoczeniu. Tak było z Józefem. Przecież czytaliśmy, że Pan błogosławił Józefa i Pan błogosławił poprzez Józefa cały dom Potyfara. Oto naczynie Boże. Dlatego Biblia nazywa, stawiajcie ciała wasze do dyspozycji Bożej, do dyspozycji Boga. Bóg chce nas bowiem błogosławić, a także przez nas błogosławić tych, którzy są wokół nas. I to była druga rzecz, którą wyraźnie podkreśliliśmy, a która zawarta jest w rozdziale 39. Ale też zauważyliśmy, że diabeł, wróg, widząc, że Józef stał się narzędziem w rękach Boga i że poprzez Józefa Bóg zaczyna błogosławić domowi Potyfara, diabeł zaczął szukać intrygi, szukał różnych sposobów, aby zatkać to źródło, aby pozbawić Józefa i zarazem Potyfara błogosławieństwa. Bo jeśli Józef zostanie zatkany jako kanał, to jednocześnie Potyfar będzie doznawał błogosławieństwa. Diabeł zawsze był przeciwko temu, żeby Bóg nas użył. Diabeł zawsze jest przeciwko temu, żeby Bóg nas używał. Tak jak był przeciwko temu, żeby Józefa Bóg użył w stosunku do Potyfara, tak jest przeciwko temu, aby Bóg nas użył. Gdzie? W naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych domach, wśród naszych sąsiadów. On jest intrygantem. On jest przeciwko temu, żebyśmy byli tymi otwartymi studniami, przez które tryskać będzie Boże błogosławieństwo. I oto opracował plan. I oto przedsięwziął plan. Ten plan polegał na tym, że rozbudził nieczyste, wszeteczne pożądliwości w ciele żony Potyfara. Ni stąd, ni zowąd ta kobieta mająca męża, być może jej nie zadawalał, nie wiem. Być może zadawalał, ale być może nad to wszystko diabeł rozbudził w niej wszeteczną pożądliwość. Postanowiła bowiem ściągnąć Józefa do swojego łoża. Ale bojący się Boga Józef, a przy tym lojalny wobec swojego pracodawcy, a o pracodawcach mówiliśmy w niedzielę, ucieka przed zastawionym sidłem. Ta postawa mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, ponieważ ona została poparta przez Nowy Testament. Mówi ona, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Nie może człowiek inaczej, musi uciekać, bo w przeciwnym wypadku ten wir może człowieka wciągnąć. Dlatego też Józef zrozumiał, że jeśli pójdzie na kompromis, jeśli zacznie dyskutować, jeśli zacznie jakoś tam się tłumaczyć, może przegrać. W związku z tym odwrócił się i uciekał. Ale ona w ostatniej chwili, jak wiecie, jeszcze chwyciła jego płaszcz. No i zdarła z niego cały płaszcz. Ta pożądliwa moc, ta demoniczna moc była tak silna, że potrafiła zerwać płaszcz z Józefa. I Józef uciekł nagi. Ja wiem, że nie jeden mężczyzna w tym momencie popatrzyłby na Józefa i powiedziałby tchórz. Przecież taka okazja to tylko wykorzystać. To tylko wykorzystać. Dzisiaj niektórzy płacą, kiedy są na delegacji, żeby móc zaspokoić swoje chucie. Natomiast Józef, popatrzcie, uciekł. Niektórzy by go potraktowali jako tchórza, ale Józef w oczach Bożych to człowiek odwagi, bo nie każdy się potrafi się przeciwstawić grzechowi. Niektórzy lecą jak mucha na lep, Ale Józef potrafił się przeciwstawić pożądliwości grzechu i uciekł. I skoro to sidło zawiodło, skoro żona Potyfara nie zwabiła, nie ściągnęła, nie przykleiła się, albo Józef się nie przykleił do żony Potyfara, skoro to sidło zawiodło, diabeł ze złości sięga po następne sidło. On nie myśli, że po jednej porażce od razu odstępuje. Niektórzy są zawiedzeni. Dałem odpór diabłu, no ale znowu jak gdyby przyczłapał i znowu z innymi atakami krąży wokół mojego życia. Bo gdy Józef dał odpór temu źródłu pokusy, tej intrydze, to diabeł ze złości sięga po następne źródło, po następną intrygę, po następne narzędzie, a jest nim kłamstwo w ustach żony Potyfara. Czy pamiętacie, jak okrutnie ta kobieta potrafiła skłamać? Czy pamiętacie, że to, co ona chciała zrobić, przypisała Józefowi? Józef uciekł, a ona kłamiąc przed swoim mężem, kłamiąc powiedziała, że chciał ją zgwałcić, że to on ją naszedł, że to on ją napadł, że ona się musiała bronić. I kiedy zaczęła krzyczeć, tak ona mówi, to on zostawił płaszcz w jej rękach i uciekł. Wierutne kłamstwo. Diabeł więc, widzicie, wynalazł inną broń przeciwko Józefowi. Kłamstwo. Pamiętać trzeba, że diabeł jest ojcem kłamstwa. I on nie oszczędza. On nigdy, jak powiedział Jezus, jeśli mówi, nie mówi prawdy. Jeśli mówi, to zawsze mówi kłamstwo. Dlaczego? Bo jest ojcem kłamstwa. I on już usiłuje także zarazić tym duchem wierzących ludzi. Bo oto w liście do Efezjan apostoł Paweł w rozdziale 4, wierszu 25 do wierzących i świętych w Efezie pisze: odrzućcie wszelkie kłamstwo. A więc odrzućcie wszelkie kłamstwo, a mówcie tylko prawdę. Bo kłamstwo pochodzi od ojca kłamstwa, którym jest diabeł. I gdy czytamy i dowiadujemy się, jakimi ludźmi będzie na wypełnione piekło, o czym mówi Apokalipsa, do której wrócimy niebawem, to czytamy, że tam w piekle będą wszetecznicy, cudzołożnicy i między innymi kłamcy. Kłamcy Królestwa Bożego, powiada apostoł Paweł, nie odziedziczą. Więc widzicie, diabeł posłużył się drugim narzędziem, jakim jest kłamstwo. Ale też dziwię się, musiał diabeł też nad tym popracować. Dziwię się, że Potyfar uwierzył w kłamstwo. Że Potyfar uwierzył w kłamstwo, w kłamanie swojej żony. Ale tak to niestety jest, że człowiek szybciej uwierzy w kłamstwo niż w prawdę. Znał przecież Józefa, znał jego lojalność, znał jego uczciwość. I czytaliśmy, iż Potyfar wiedział, że przeżywa błogosławieństwo, że świeci, że powiem, słońce nad jego życiem ze względu na Józefa. Mówiliśmy, iż Potyfar zdawał sobie sprawę z tego, że to całe szczęście spotkało go ze względu na Józefa. A teraz wystarczyło jedno kłamstwo jego żony. Jeden zarzut jego żony. I on nie był na tyle obiektywny, nie był na tyle rozsądny, aby to rozważyć, aby spokojnie się nad tym zastanowić. Nie wiemy, czy rozmawiał z Józefem, czy nie rozmawiał. Nie wiemy, czy wysłuchał Józefa, czy nie. W każdym razie prawdą jest, że uwierzył w kłamstwo, wielutne kłamstwo swojej żony. Bo co zrobił? bo co zrobił? Skazał Józefa na więzienie. O, muszę powiedzieć, że wredna była to kobieta, bo nie dość, że pałała pożądliwością, to jeszcze kłamała, okłamała, i to najbliższą sobie osobę, okłamała swojego męża. Wredna to była kobieta, zepsuta bez granic. Przynajmniej by nie kłamała, jeśli już nie potrafiła zapanować nad swoją pożądliwością. No ale stało się. Ona także i okłamała swojego męża. I co dalej? Józef skazany zostaje na więzienie. Józef skazany został za to, czego nie uczynił, na więzienie. Skazany został na to, czego nie uczynił, na więzienie. Tak się przypatrywałem i dzisiaj, i wczoraj postawie Józefa. I muszę powiedzieć, że imponuje mi ten człowiek. Bo popatrzcie, kochani, to także, o tym także mówi 39 rozdział, który już rozważaliśmy, że Józef z pokorą przyjmuje to, co się wydarzyło. Nie czytamy, aby Józef się w jakiś sposób uskarżał. Nie czytamy, aby w jego postawie był bunt, była wrogość. Nie czytamy, aby w jego postawie było odgrażanie się. Nie czytamy tego, absolutnie tego nie czytamy. I kiedy tak patrzę na postawę Jezusa, na postawę Józefa, to natychmiast przypomina mi się postawa także kogoś innego. Wiecie już, kogo mam na myśli. Postawa Jezusa. On także był oskarżany o to, czego nie uczynił. Nikomu krzywdy nie uczynił, a o cóż go nie oskarżano? Oskarżano go o tak wiele rzeczy. Ale jak powiada Izajasz prorok, zamilknął i nie otworzył ust swoich. On wiedział, że oliwa wypływa na wierzch. Józef wiedział, że prawda zawsze się, sama się prawda obroni. Prawdy nie trzeba bronić. Kłamstwo trzeba bronić, ale prawdy nie trzeba bronić. Prędzej czy później prawda, jak oliwa wypływa na wierzch wody, tak prawda wypłynie na wierzch. Zgadza się? I nie jest nonsensem, głupotą jest bronić prawdy. Pozwolić prawdzie samej działać. Niech działa prawda. Ona się sama obroni. I widzicie, co się stało? Co się stało w przypadku Józefa? Znowu mi imponuje to, co mówi Boże Słowo. Bo gdy Józef już został skazany na więzienie, gdy już się znalazł w lochach, w ciemnościach, w 39 rozdziale, wierszu 21, po raz wtóry czytamy, ale Pan był z Józefem. Pan był z prawdą. Pan jest tam, gdzie jest prawda. Józef się nie bronił. Józef nie szukał w jakikolwiek sposób obronienia swojej reputacji, dowiedzenia tego, że to, co mówi, to, co mówi, jest prawdą. Pokornie to przyjął. Zdał się na Pana. A dalej czytamy, a Pan był z Józefem. Biblia nas też zachęca. Dlaczego krzywdy raczej nie cierpicie? Czasem tak jest, że człowiek, który cierpi z powodu prawdy, no, musi przyjąć to cierpienie, aż prawda się objawi. No i co dalej czytamy? Gdy się Józef znalazł w więzieniu, to w 39 rozdziale jeszcze czytamy, i to już jest koniec 39 rozdziału, że Józef, będąc w więzieniu, po jakimś czasie zjednał sobie sympatię i przychylność przełożonych więzienia. I co czytamy? Posłuchajcie. Ale Pan był z Józefem, czytam 21 wiersz. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. No zdumiewające. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim. Halleluja. I sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Miej się, troszczmy o to, żeby dowieść naszą prawdę. Troszczmy się o to, żeby Pan był z nami. A On doprowadzi do tego, że prędzej czy później i tak prawda na wierzch wypłynie. Tak jak było z Józefem. Popatrzcie, jak głęboko został wrzucony do więzienia. Świat o nim zapomniał, ale Pan o nim nie zapomniał. I wkrótce Pan okazał łaskę Józefowi i tę łaskę okazał w oczach przełożonego więzienia. I następuje rozdział 40. A rozdział 40, nie będę go czytał, bo możecie go sobie raczej sami czytajcie, będę tylko analizował. Rozdział 40 opisuje dwa sny. Już mówiliśmy, że Pan Bóg często się posługiwał snami. Być może my nie dowierzamy snom, bo też nie każdemu snowi trzeba w pełni wierzyć. Bo może się okazać, że się za dużo na kolację najedliśmy i się nam wtedy śnią różne rzeczy. No więc trudno by było taki sen uznać za Boży sen. Ale to nie zaprzecza temu, że Bóg daje sny. Bóg mówi poprzez sen, Bóg ostrzega poprzez sen, Bóg pociesza poprzez sen. I dobrze jest, jeśli się wieczorem mamy zwyczaj modlić, a to czasem udało się słyszeć, Panie, daj mi spraw, aby sny, które będę miał tej nocy od Ciebie pochodziły. Bo Pan mówi poprzez sny, także mówi poprzez sny. I to, co jest tu w tym momencie zdumiewające, to to, że Pan mówił poprzez sen do pogan, do dwóch zupełnie pogańskich osób, mianowicie do piekarza, do przełożonego nad piekarzami i do przełożonego nad podczaszymi. A więc podczaszy i piekarz. Podczaszy to ktoś taki, kto podawał wino w kielichu, ale zanim to wino podał za jakiemuś władcy, na przykład królowi, to musiał najpierw sam go spróbować. Dlaczego? Żeby władca, któremu podawał wino, był pewny, że tam nie dolano trucizny. Bo bardzo często to się zdarzało, że chcąc się pozbyć władcy, to wina dolewano trucizny i podawano to pijącemu. I wtedy ta trucizna uśmiercała tego, który pił. Żeby tego uniknąć, no to właśnie podczaszy najpierw próbował i jeśli jakiś czas minął i to wino nie skutkowało w formie śmierci, to dopiero wtedy pił ten możnowładca. Pamiętacie, takim podczaszem także był Nehemiasz na dworze w Babilonii. A więc również i tutaj spotykamy podczaszego i spotykamy piekarza. Obaj się narazili faraonowi. Nie wiadomo z jakiego powodu się narazili, mniejsza o to, ale się narazili. I obaj zostali wrzuceni do więzienia. I znaleźli się w tym samym więzieniu, w którym znajdował się Józef. I jednej nocy w zasadzie obaj mieli sen. Ten sen polegał na tym, o czym mówi właśnie rozdział 40. I ten sen mówi, każdy z nich miał inny sen. No i cóż, zwołali mędrców, zwołali wróżbitów, aby ktoś wyjaśnił ten sen. Chcieli, aby ktoś im ten sen wyjaśnił. Ale nikt nie był w stanie tych snów wyjaśnić. Ani podczaszemu, ani piekarzowi. Nikt nie był w stanie tych snów wyjaśnić. I kiedy Józef przyszedł i zobaczył ich, widział ich smętne twarze, ponure twarze, pyta, czemu jesteście tacy smętni? Dlaczego takie ciemne, ponure są wasze twarze? To o tym mówi rozdział 40. A oni mówią, no mieliśmy sen, ale nikt nam tego snu nie jest w stanie wytłumaczyć. Nikt nie jest w stanie tego snu wytłumaczyć. I wtedy Józef powiada, no tłumaczenie snów należy do Boga. To tłumaczenie snów należy do Boga. O tym mówi fragment od 8 do 16 wiersza. Powiedzcie, jakiego rodzaju mieliście sny. I wtedy oni te sny Józefowi opowiadają, o czym także wiecie, bo czytaliście to na pewno nieraz. I Józef im te sny tłumaczy. Z tego tłumaczenia no, jeden był bardzo zadowolony, szczęśliwy, a drugi niestety no, nie mógł być szczęśliwy, bo okazuje się, że ten sen dla pierwszego z nich to była informacja dla podczaszego, a więc tego, który podawał czaszę z winem, ta informacja była, że po 3 dniach faraon z powrotem przywróci go na urząd, że ta kara zostanie mu anulowana, a on znowu będzie podawał faraonowi wino w czaszy. Natomiast dla piekarza to był bardzo tragiczny, było bardzo tragiczne wyjaśnienie, bo jeśli chodzi o piekarza, to Józef zapowiedział, że po 3 dniach niestety zawiśnie na szubienicy i drapieżne ptaki będą wydziobywały jego wnętrzności. I dokładnie tak się stało. Dokładnie tak się stało. Ale zanim to się stało, to Józef zwrócił się z prośbą do kogo? Do podczaszego. Zwrócił się z prośbą, słuchaj, gdy znowu ci urząd zostanie przywrócony, gdy znowu znajdziesz się w łaskach faraona, gdy znowu będziesz podawał mu wino, to pamiętaj o mnie, pamiętaj o mnie. Powiedz, że niewinnie tutaj cierpię, że niewinnie zostałem skazany. Powiedz to faraonowi. Podczaszy został uwolniony, podczaszy wrócił z powrotem do łask faraona i co? I zapomniał. Przez 2 lata nie pisnął ani słowa o Józefie. To też o czymś nam mówi. To mówi o naszej takiej szczególnej ludzkiej cesze, że to, co nam dobrego zrobiono, to raczej skorzy jesteśmy bardzo szybko zapomnieć. To znaczy tak, jeśli my od kogoś pożyczyliśmy, to bardzo szybko zapominamy, prawda? Ale jeśli my komuś pożyczyliśmy, to pamiętamy. A więc jeśli nam ktoś wyświadczył dobro, to bardzo łatwo jest zapomnieć. Ale krzywdy, choćby maleńkie, nam wyrządzone, potrafimy nosić w sercu przez długie, długie lata. Nie potrafimy zapomnieć. Taka prawda i tutaj się przewija. To dobro, jakie Józef wyświadczył podczaszemu, on po prostu zapomniał. Zapomniał i przez 2 lata w ogóle nie wspomniał o Józefie, będąc przy faraonie. Bóg czekał. Ale skoro to nie nastąpiło, zauważcie, Bóg idzie dalej. Bóg, który był z Józefem, widocznie już miał dość tego więzienia i zaczął działać. W jaki sposób Bóg zaczął działać? Daje znowu sny komu? Tym razem już nie podczaszemu, ale faraonowi. Daje Bóg sen faraonowi. Ten sen to był sen o tłustych i o chudych krowach. Ku zdziwieniu faraona te chude krowy zjadły te tłuste i wcale się im nie polepszyło. A potem drugi sen o kłosach i znowu mizerne kłosy i tłuste i dorodne kłosy. I podobna sytuacja. I faraon znowu szukał kogoś, kto by mu te sny wytłumaczył. Nikt nie był w stanie tych snów wytłumaczyć. Musiał się widocznie faraon już denerwować, że nie ma żadnego wróżbity, żadnego Chaldejczyka, żadnej wróżki, bracie Janie, która by mu to wytłumaczyła. I wtedy nagle sobie pod czaszy przypomniał. I mówi do faraona, był taki czas, królu faraonie, że popadłem w niełaskę, zostałem skazany do więzienia. I tam w więzieniu miałem sen. A kiedy ten sen objawiłem, nikt nie był go w stanie wytłumaczyć, aż wreszcie znalazł się Hebrajczyk, który też tam był w więzieniu i on mi ten sen wytłumaczył. I nagle zrobił się ruch. Faraon powiada, przyprowadzić go tutaj. Natychmiast Józefa wyprowadzono z więzienia, ostrzygnięto go, bo był pewnie zarośnięty, brudny, cuchnący, przebrano go, wykąpano go i przyprowadzono go do faraona. Zauważcie rzecz zdumiewającą. Z poniżenia wywyższenie. Bóg pokornym łaskę daje. Wywyższa kogo? Uniżonych. Wywyższa uniżonych. Gdy znowu o tym myślę i gdy o tym myślałem, nie mogłem oderwać swoich myśli od mojego Pana, od mojego Mistrza. Bo przecież On też się poniżył, jak czytaliśmy w niedzielę, poniżył się aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nigdy się nie uskarżał, nigdy się nie bronił, nigdy nie dochodził swoich racji. Nigdy, nigdy oddał sprawę w ręce Boga. Boże Sprawiedliwy, niech prawda wyjdzie na jaw w tym czasie, który Ty postanowiłeś. I oto Biblia powiada, że za to już się poniżył. Bóg w konsekwencji za to poniżenie wielce go wywyższył. I posadził go po swojej prawicy. I dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Za to właśnie poniżenie. Popatrzcie na Józefa. Jak bardzo został poniżony. Jak bardzo został skrzywdzony. Jak bardzo wielka stała się mu krzywda. Ale on zdał sprawę. On los swój powierzył w ręce Boga. I oto przychodzi czas, że Bóg zaczyna go wywyższać. Nie wiem, jak czuł się Potyfar, kiedy nagle zobaczył Józefa u boku faraona. Mało. Faraon zdejmuje, Józef wytłumaczył mu sen, Józef wytłumaczył, o co w tym wszystkim chodzi. Jednocześnie Józef, kierowany mądrością Bożą, podpowiedział faraonowi, co powinien zrobić w tej sytuacji, skoro nastanie 7 lat głodu. Co ma zrobić? Bo te chude krowy, te tłuste krowy oznaczały 7 lat bogatych, a te chude krowy oznaczały 7 lat głodu i te 7 lat, że tak powiem, skonsumują, zużyją wszystko to, co zrodzi ziemia w ciągu tych 7 tłustych lat. Powiedział Józef, co ma zrobić, że powinien faraon pobudować spichlerze, gromadzić w tych spichlerzach jak najwięcej zboża, kupować i tak dalej, a kiedy potem przyjdzie głód, żeby mógł rozdzielać to zgromadzone zboże. I faraon zauważył, że jest w tym człowieku mądrość i powiedział do swoich sług, kogoż znajdziemy w Egipcie tak mądrego, tak rozsądnego jak ten Józef, ten Hebrajczyk. Zdjął więc pierścień ze swojej ręki, nałożył na rękę Józefa. Dalej swój powóz, drugi powóz przeznaczył dla Józefa. Dał mu strój królewski faraona i powiedział, że mają biec przed jego lektyką, przed jego powozem słudzy i wołać na kolana przed nim. Ja nie wiem, czy Potyfar tam był, ale wyobrażał sobie, że był, bo przecież nie umarł. I teraz oto popatrzcie. Potyfar na kolanach przed Józefem. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Co może Bóg uczynić? Jak niezwykłe rzeczy może Bóg uczynić? Jeśli tylko Mu do końca, niezależnie od okoliczności, zaufamy. Jeśli się sami bronimy, jeśli sami przejmujemy inicjatywy w swoje ręce, bardzo często źle się to kończy. Ale jeśli Panu krzywdy nasze powierzamy, Pan się upomni o oliwę, o sprawiedliwość. Ale w tym wszystkim, kochani, w tym wszystkim widzę także jeszcze coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Mianowicie widzę także i to, że Bóg jest, ma poczucie humoru, jak to często mówię. Doprawdy ja bym nigdy nie miał, nigdy bym na to nie wpadł, że coś takiego można zrobić. Ale Bóg ma poczucie humoru. Diabeł opracował cały plan, całą intrygę. Już piekło zacierało ręce. Mamy Józefa, w więzieniu go mamy. Koniec z nim, zatkane źródło. Popatrzcie, jakie Bóg ma poczucie humoru. Nie wiem, co robił diabeł, kiedy widział, jak ludzie padają na twarz przed Józefem i gdy krzyczą słudzy Józefa na twarz, gdy Józef staje się możnowładcą w Egipcie. Popatrzcie, do czego potrafi doprowadzić Bóg. Cała strategia diabelska w jednej chwili runęła w gruzy. Halleluja! Halleluja! Na tym polega wspaniałość naszego Pana. I kochani, gdy o tym myślę, to natychmiast nasuwają mi się inne przykłady z Biblii, że wspomnę, tak, diabeł uknął plan przeciwko Dawidowi. To była sól w jego oku. Ten Dawid poszerza granice Izraela. Ten Dawid, Bóg przez niego błogosławi narodowi izraelskiemu. Ja muszę coś zrobić, żeby go zwieść. Ja muszę zatkać to źródło Berszeba. I zdawałoby się, że to jest porażka. Tak, to była porażka. Ale Bóg nawet porażki potrafi wykorzystać dla swojego dobra. Bo kogoż urodziła Berszeba? Salomona. A Salomon przecież został potem królem po Dawidzie. Najmądrzejszym królem, że potem został zwiedziony przez obcoplemienne kobiety, to jest inny rozdział. Ale Salomon utwierdził potem to królestwo, które założył Dawid. I takich przykładów mamy więcej. Hiob, popatrzcie, jak się pastwi nad nim diabeł. Zaraził go chorobą, zabił mu cały dobytek. Dzieci, synów, wielbłądy, owce, wszystko. Jego ciało jest pełne blizny ran. Ale popatrzcie, jak Hiob z woli Bożej powstaje. I w dwójnasób Bóg go obdarza wszystkim, co stracił. A diabeł już zacierał ręce. No, nie ma synów, nie ma córek, nie ma wielbłądów. Nawet żona się od niego odwróciła. Kaput! Przegrał. Przegrał Hiob, a tu nagle powstaje Hiob. Zdrowe ciało, pola pełne wielbłądów, synowie i córki się znowu rodzą. Widzicie, jak przegrał diabeł? Nie ufajcie temu, bo on i tak na końcu przegra. Nigdy go nie słuchajcie, bo on i tak na końcu przegra. Choć nawet wydawać się czasem może, że chwilowo odnosi triumf, ale ostatecznie zwycięstwo należy do naszego Pana. Halleluja! Nasz Pan jest zwycięzcą. Moglibyśmy też jeszcze jeden przykład wspomnieć. Jest o nim mowa w 38 rozdziale. Ja mówię czasem, nie rozumiem, czemu Biblia takie drastyczne przykłady zamieszcza na swoich stronach. Ale może właśnie po to, żeby nam pokazać, że Bóg nigdy nie przegrywa. W 38 rozdziale czytamy o teściu i synowej, Juda i Tamar. Pamiętacie, nie będę tego rozcząsał, bo to takie trochę pornograficzne. No ale z tego, powiedziałbym, wszetecznego współżycia teścia z synową. On nie był świadomy tego, że to jest jego synowa. To ona go podeszła w sprytny sposób. Ale mimo wszystko z tego współżycia zrodził się człowiek o imieniu Fares. A w ogóle Juda. Przecież z pokolenia Judy nasz Pan się wywodzić miał. I diabeł o tym wiedział, że z pokolenia Judy wyjdzie lew. Dlatego robił różne przekręty, żeby tego Judy pozbawić, usunąć Judę albo powstrzymać to błogosławieństwo, które zakończy się narodzeniem się Pana Jezusa, lwa z pokolenia Judy. I dlatego być może doprowadził do tego, że teść współżyje z synową. No ale z tego współżycia rodzi się Fares. A Fares w genealogii Pana Jezusa zajmuje bardzo ważne miejsce. Tak, to jest jeden, to znaczy Fares był jakimś tam pradziadem tego, jak Boaza. A Boaz, jak wiecie, z ród Moabitką, no i to jest potem z kolei Dawid, a więc to jest ta ciągłość wywodząca się od Judy i między innymi z tego współżycia. I znowu ktoś by mógł powiedzieć, no nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, a jednak u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. Bóg nam chce przez to pokazać, że nie ma u Boga rzeczy przegranych. Że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Choć nam się może to tak wydawać. Choć my kładziemy niekiedy krzyżyk na tym czy na tamtym, na takich czy na innych sprawach, ale u Boga nie ma rzeczy przegranych. W konsekwencji, w ostateczności diabeł i tak poniesie porażkę. A doskonałym tego przykładem jest sytuacja Józefa. Zdawało się, że po tym Józefie, niewolniku, wrzuconym do studni, sprzedanym, który biegł za koniem albo wielbłądem aż do Egiptu, sprzedanym na targu niewolników, a potem to, co się z nim wydarzyło w tych relacjach z żoną Potyfara, a potem to głębokie więzienie, koniec z Józefem. Ale patrzcie teraz na Józefa, możnowładca Egiptu. Mało, a Bóg go wybrał, ponieważ miał plan wobec niego. Bo gdyby nie Józef i nie Egipt, kto zabezpieczyłby utrzymanie dla Jakuba i jego całej rodziny? Kto? Jakub i być może jego bracia, jego synowie, bracia Józefa umarliby z głodu, gdyby Bóg nie posłał wcześniej Józefa do Egiptu. Ale za to, że Józef stał się chlebodawcą, że zabezpieczył chleb dla swojej rodziny, stał się niejako zbawicielem całej swojej rodziny. Józef musiał zapłacić cenę. Czasem nie wiemy, dlaczego my płacimy jakąś cenę. To się dopiero objawi później. Józef zapłacił cenę. Cała jego młodość to jest mroczna młodość. Ale to było wszystko po to, żeby go przygotować jako wybawcę. Zresztą on sam o tym mówi. Wyście wymyślili zło przeciwko mnie, gdy rozmawia ze swoimi braćmi, powiada, wyście wymyślili zło przeciwko mnie. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to zło w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Ale Józef musiał za to zapłacić cenę. Nie każdego człowieka stać jest zapłacić ceny po to, żeby komuś, kogoś ubłogosławić. Tu wychodzi egoizm człowieka. A co ja z tego będę miał? Ale Józef okazuje się, że był gotów i dlatego zapłacił tę cenę, ale stał się wybawcą, zbawicielem, ratunkiem, kołem ratunkowym dla całej swojej rodziny. Alleluja. Niech Bóg błogosławi. Niech nas Duch Święty przekonuje, że nasze przeżycia, które przechodzimy, przeżywamy, jeśli tylko zajmiemy właściwą postawę, taką postawę Józefa, taką postawę Jezusa, one osiągną jakiś błogosławiony cel. One są po to, żeby coś wielkiego się mogło na koniec wydarzyć. Alleluja. Niech nas Pan użyje każdego wedle swojej woli. Amen.